Literałowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Robert Małecki dzisiaj jest naszym literałem, zamiast Marka Ospalskiego. Ja to Przemysław Chudzik. No a tak jak wspomniałem, audycja Literałowie, która narodziła się z ducha dyskusyjnych klubów książki, finansowanych przez Instytut Książki. Podczas tej audycji, tak jak zwykle, rozmawiamy chwilę o DKK, a potem rozmawiamy o książkach. I rozmawiając o DKK, należałoby powiedzieć, że dwa tygodnie temu, 23 kwietnia, w Książnicy Kopernikańskiej spotkanie autorskie miał Robert Małecki.
Czas leci, tak. Chciałoby się powiedzieć.
Tak, dzisiaj Robert Małecki jest literałem, więc współprowadzi tę audycję razem z nami, ale że przy okazji nie jest tylko literałem, a także autorem, możemy skorzystać z okazji i o parę rzeczy podpytać. No to w takim razie, Robercie, piszesz książki.
Tak, podobno tak jest faktycznie.
Piszesz książki.
Piszę nawet książki, które można określić kryminałami.
Kryminały.
Tak, więc taki gatunek mocno rozrywkowy jednak, literatura popularna, rozrywkowa, bez jakiegoś specjalnego zadęcia, w związku z tym, no taki gdzieś sobie kiedyś pewnie kierunek obrałem i staram się wypełniać, że tak powiem, te kartki od czasu do czasu i pisać jakieś rzeczy związane właśnie z tego typu gatunkiem. On się oczywiście przenika, bo to można powiedzieć o kryminale, thrillerze, sensacji, takim miksie gatunkowym w przypadku tej serii z Markiem Bennerem, bo tylko na razie ta seria pojawiła się na rynku. No i tak to właśnie wygląda, jak powiedziałeś. Piszę sobie takie książki.
Tak, bo rzecz ważna i dość niezwykła, mimo wszystko, te kryminały nie dzieją się ani na Islandii, ani w Szwecji.
Szkoda.
One się dzieją w Toruniu.
Tak.
I jak to się stało, że stwierdziłeś, no poza tym, że jesteś z Torunia, ale czemu na przykład nie wybrałeś, nie wiem, mroźnej, ciemnej Islandii, albo dla odmiany ciepłych, gorących Włoch z mafią sycylijską?
No właśnie, to pewnie błędy młodości o tym zdecydowały, że taki człowiek błąd popełnia, że nie wybiera Islandii na właśnie taki mroczny kryminał, tylko wybiera miasto Toruń, a wybiera z tej prostej przyczyny, że jest leniem koszmarnym i skończonym. W związku z tym pomyślałem sobie, że gdzie ja tam będę takie kilometry jeździł na jakieś researche, wiesz, rozpoznawał, czy bohater może z punktu A do punktu B przebiec w 5 minut, czy w 35 minut. A sobie pomyślałem, że jednak ten Toruń będzie mi taki bliższy, bo ja faktycznie urodziłem się w Łodzi, ale od dziecięcia niemalże z tym Toruniem jestem związany. Dzisiaj w Toruniu nie mieszkam, mieszkam pod Toruniem, ale no, ten Toruń jest cały czas takim miejscem, centrum życia i kulturalnego, i zawodowego, w związku z tym no nie mogło być inaczej. No ten Toruń był skazany na mnie, ja byłem skazany na Toruń. No i cieszę się chyba, bo to jednak dobry wybór był, bo tak się ładnie porobiło w tym naszym świadku kryminalnym, kryminalistów, jak sami siebie nazywamy, pisarzy i autorów kryminałów, że ta mapa Polski trochę się wypełnia, jeśli chodzi o kryminał. Mamy oczywiście obłożenie, jeśli chodzi o Warszawę, ale dochodzą nowe miasta na tej kryminalnej mapie Polski. No i Toruń był do tej pory niespecjalnie zagospodarowany.
No właśnie nie, tutaj nasze okolice to takie wydawałyby się ciche, spokojne, nikt nie ginie.
No
nikt
właśnie,
się nie gubi.
No właśnie, to znaczy trzeba oddać tutaj jednak palmę pierwszeństwa chyba Piotrowi Głuchowskiemu, który z tą swoją trylogią zapoczątkował, że tak powiem, wizytę literacką w Toruniu, a wcześniej oczywiście w innym gatunku robiła to Aneta Jadowska. I Aneta teraz też popełniła, jak to mówimy, kryminał, ale przeniosła się do Ustki, w związku z tym ten Toruń gdzieś w pewnym momencie przestał być wypełniany, bo to, co napisał Piotr Głuchowski, to było ładnych parę lat temu i później była długa, długa cisza. No i dlatego też pomyślałem sobie, że dlaczego by nie? Dlaczego by nie o Toruniu pisać? No i Toruń został.
I Toruń tak został. Czyli ty też napisałeś trylogię.
Tak. Nie chcę słyszeć tego słowa już.
Już masz dosyć.
Już mam dosyć trylogii.
Dosyć trylogii. Trzeci tom miał premierę całkiem niedawno.
18 kwietnia, tak.
Właśnie, więc świeża sprawa. Wymyśliłeś sobie bohatera, jest to Marek Benner. Marek Benner nie jest policjantem, nie jest detektywem, jest dziennikarzem. Śledczym chyba, tak by można powiedzieć.
Pewnie tak, reporterem śledczym.
Czy on stał się dla ciebie pewnym ciężarem? Trylogia to jednak jest sporo stron, sporo materiału. Czy trzeba się bardzo pilnować? O, może tak.
Bo... Wiesz co, nie chyba. To znaczy, to akurat nie było takie kluczowe. Wydaje mi się, że postać Marka Benera, jako tego dziennikarza prowadzącego tak naprawdę własne prywatne śledztwo, a przy okazji od czasu do czasu szukającego innych osób zaginionych w Kujawsko-Pomorskim, urodziła się dość dawno. W związku z tym ja z tą postacią wiele ładnych lat sobie przeżyłem i ta postać jakoś wydawała mi się już dograna w sensie takim, no właśnie, takim jakby warsztatowym. Jedno wiedziałem na pewno, to znaczy, że cała ta trylogia będzie oparta na tej głównej postaci właśnie, że to ona będzie, ta postać nadawała główny rytm i nurt jak gdyby tejże trylogii. I pomyślałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o takiej rzeczy, że Marek Benner właściwie szuka swojej zaginionej żony, ale tak naprawdę ta powieść nie jest o tym, jak on dochodzi do tej prawdy o zaginięciu własnej żony, tylko to jest powieść o Marku Bennerze tak naprawdę. To całe to pytanie o to, gdzie jest Agata, właśnie jego żona, to jest pytanie jakieś poboczne. Natomiast istotne jest to, jak Marek Benner się zachowuje i tak jak mnie pytasz o to, czy ta postać w jakimkolwiek stopniu się zmieniała. Tak, oczywiście ona się zmieniała. Myślę, że w pewnym momencie, i to jest ten trzeci tom, Marek Benner dochodzi do ściany. To znaczy, to już jest taki moment, w którym poszukiwania nie dają żadnych rezultatów, nie ma żadnych nowych śladów, w związku z tym chłopak naprawdę staje pod ścianą. No ale znowu, zabiera się za jakieś inne tematy związane z zaginięciami, poszukuje innych osób i przypadkowo gdzieś trafia na jakieś kolejne wątki związane z zaginięciem Agaty i w ten sposób dochodzi do prawdy. I takie też było trochę założenie na tę trylogię, aby w każdym tomie Marek Benner był trochę z innej perspektywy pokazany i miasto, żeby było trochę w innej perspektywie ukazane. I nie wiem, czy to się udało, to już nie mnie oceniać, ale taki był zamysł. Jeśli się udał, to daj Boże, jeśli nie, wszystkich Państwa przepraszam niniejszym.
Jesteś pisarzem, pisarze wiadomo są różni. W sensie mają różne metody pisania.
O tak.
I teraz pytanie, czy na przykład, żeby pisać książkę, wstajesz rano, wkładasz zielony szlafrok, nogi do miski, bo inaczej się nic nie da napisać. Czy po prostu wracasz z pracy, kawka, klawiatura, jak to u ciebie jest?
Zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, w tej pierwszej fazie to jest miska, koniecznie niebieska miska, oczywiście, z bąbelkami najlepiej, żeby była. I w ten sposób można usiąść i pisać. O, prawda jest taka, że wstaję rano i zbieram się do roboty, mówiąc krótko, zawodowej, do mojej pracy. Jadę do toruńskich wodociągów, bo tam pracuję. A jak wracam, to wtedy faktycznie ogarniamy się jakoś po domowemu. Dopiero później jest czas na to, aby usiąść przed ekranem laptopa i tam się uzewnętrzniać i przelewać te swoje wszystkie myśli złote na te wirtualne kartki papieru. No i tak to wygląda i jest to walka tak naprawdę z samym sobą, każdą taką próbą wyrwania tego czasu z tego życia domowego i domowego ogniska. Tak widocznie musi być do czasu, kiedy się nie przejdzie na pełne zawodostwo i nie osiągnie jakiegoś sukcesu.
Może przypomnij tytuły twoich książek, bo tak od końca zaczęliśmy, a
dobrze. No więc pierwszy tom, Najgorsze dopiero nadejdzie, to jest taka opowieść trochę o dziennikarstwie, a może o upadku nawet tego zawodu. Tom drugi, Porzuć swój strach, opowiada o hazardzie tak naprawdę. Jest to taki wątek główny przebijający się w tej powieści, a tom trzeci, Koszmary zasną ostatnie, ten tom, który właśnie 18 kwietnia miał premierę, dotyka problemu mobbingu.
Oczywiście, wszystkie książki polecamy.
Zdecydowanie. Dziwię się, że jeszcze nikt nie doczytał w ogóle do końca tej całej trylogii. No ale mój Boże.
Za 2 tygodnie zadam ci kolejne pytania. Teraz może jeszcze powiem słowo o tym, co w DKK. No to za 2 dni możecie swoje pociechy przyprowadzić do filii numer 6, gdzie będzie spotkanie z Marcinem Mortką o godzinie 12:30. Poza tym Marcin Mortka będzie w Czarnym, Wielkich Radowiskach i Pływaczewie. A jeśli chodzi o inne doniesienia klubowe, klubowicze czytają książki, dyskutują i są zadowoleni, myślę.
No niewątpliwie.
Dobra, to teraz przejdziemy do tego, co czytaliśmy i co się nam podobało. Małgorzata Niezabitowska, W twoim kraju wojna. Książka wydana w 2016 roku przez wydawnictwa Ośrodka Karta. To jest książka o stanie wojennym, ale książka niezwykła. Składa się z 3 części. Pierwsza część to Dziennik buntownika z Warszawy. Taki fikcyjny tekst, który miał za zadanie w trakcie trwania stanu wojennego opowiadać o tych pierwszych 3 miesiącach. Oczywiście było to szmuglowane na zachód, jakieś takie niesamowite szpiegowskie sposoby, o czym zresztą pani Małgorzata na spotkaniu autorskim kiedyś opowiadała w Książnicy. Jest to dziennik fikcyjny, w ogóle ona nie jest tam kobietą, tylko jako mężczyzna, jest taką działaczką podziemia, ale to jest dziennik wiarygodny, ponieważ opiera się na realnym jej dzienniku pełnym emocji, który składa się na część drugą tej książki W twoim kraju wojna i tam są różne jej osobiste przemyślenia i faktyczne problemy wiążące się no, z życiem w stanie wojennym. Trzecia część jest jeszcze bardziej niezwykła, ponieważ dostarcza trzymającego w napięciu opisu, którego sednem jest, jak sfotografować internowanego Wałęsę. Tak, bo te zdjęcia, to charakterystyczne zdjęcie, jak stoi Wałęsa i robi ten swój znaczek, tam Wiktory, no to jest właśnie jej dzieło, no dokładnie nie jej, tylko jej męża. Więc oni tam przeszmuglowali jakoś do środka ten aparat, ci mimo sprawdzeni na wszystkie strony, ale
a i ciekawa tak, historia.
I tak się udało, więc tam sporo interesujących szczegółów technicznych, jak się do takiej akcji przygotować, jak tam wejść, jak te zdjęcia później wynieść, no i znowu przerzucić na zachód, bo tam ma taka historia jakoś, że w drzwiach obrotowych z agentem on jakieś teczki mu przekazywała, więc no tam cuda. Dziennik buntownika z Warszawy, no i uzupełniony o te pozostałe części, wraca na rynek po 35 latach i jest kierowany do czytelnika, który no, nie przeżył stanu wojennego. No też do tych, którzy przeżyli, ale jej celem jest poinformowanie młodych ludzi, którzy wtedy nie żyli, jakie to było ważne i jak się wtedy żyło, a też żeby pokazać to od strony takiej przygody młodzieńczej, bo jak ona opowiadała, to nie do końca sobie też zdawała sprawę z grozy sytuacji. Co by się stało, gdyby tak naprawdę ją namierzono, nakryto na tych wymianach informacji. Dla niej to po prostu była taka właśnie sensacyjna zabawa. No i taką książkę właśnie czytałem niedawno, Małgorzata Niezabitowska, W twoim kraju wojna, polecam.
Chciałem powiedzieć, że bardzo rzadko czytam drugi raz tę samą książkę. To znaczy, to mi się rzadko zdarza faktycznie, a jak się zdarza, to musi być ku temu jakiś konkretny powód. I powiem szczerze, że ostatnio po pierwsze przeczytałem książkę, a później ją wysłuchałem jeszcze w audiobooku.
O.
Tak, ponieważ pomyślałem sobie, że a dlaczego by nie? I była to powieść oczywiście kogo? Arnaldura Indridasona, mojego wielkiego mistrza, który już niedługo, bo w końcu maja będzie odbierał w ramach Festiwalu Kryminału we Wrocławiu honorową nagrodę wielkiego kalibru. Więc tak, to znakomity autor, wreszcie doceniony, to może złe słowo, doceniony w Polsce, bo wiem, że starania o to, aby on tę nagrodę otrzymał, trwały pewnie kilka ładnych lat, no ale udało się ściągnąć z odległej Islandii tego autora kryminałów i wracam do tej myśli pierwotnej, czyli o jego powieści. Otóż przeczytałem jego powieść pod tytułem Hipotermia.
Było o zimnie.
Tak, zdecydowanie, jak to na Islandii, ale tutaj rzecz i wątek dotyczył zupełnie czego innego. Nad pewnym jeziorem tam te wszystkie nazwy, proszę ciebie, pozwól, że ja pominę, ponieważ bym sobie język połamał, natomiast tam jest coś tam, bla, Watten. I Watten to znaczy chyba jezioro, tak się domyślam.
Czy... woda chyba coś.
No tak, ale w jakiejś konkretnej tam nazwie połączone z tym Watten, to pewnie i oznacza takie jezioro, prawda? W związku z tym tam, nad tym jeziorem właśnie, w takim domku zostają znalezione zwłoki kobiety powieszonej, więc wszystko wskazuje na to, że doszło do samobójstwa. Co robi Indridason? Indridason pokazuje nam dwie historie. Po pierwsze tę historię współczesnego śledztwa, obecnego śledztwa, które trwa w tej sprawie, właśnie nieformalnego śledztwa, ponieważ mamy do czynienia raczej, jak się domyślamy, z samobójstwem, w związku z tym organa ścigania tutaj niewiele mają do roboty, a z drugiej strony Indridason pokazuje nam życie tej osoby, a więc troszeczkę jesteśmy w przeszłości i poznajemy powody, być może dla których ta osoba zrobiła to, co zrobiła. I muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że jest to jeden z najlepszych kryminałów, jakie w życiu czytałem. No właśnie, bo mówi się o kryminale jako opowieści o zbrodni, a tutaj tej zbrodni praktycznie nie ma. W związku z tym zastanawiamy się cały czas. Oczywiście mamy wątpliwości, czy ta zbrodnia, czy to była zbrodnia, czy to było samobójstwo. Cały czas stoimy w takiej niepewności. Ale dlaczego też opowiadam o Indridasonie? Dlatego, że powołał on do życia absolutnie genialnego bohatera. Jest to Erlendur Sveinsson, komisarz policji w Reykjaviku. Człowiek ze skazą, człowiek z traumą życiową, ponieważ będąc kosem gdzieś tam z ojcem poszli wspólnie z bratem młodszym jego w góry. I w tych górach rozpętało się piekło, śnieżyca i on tego młodszego brata gdzieś tam miał trzymać za rękę i w pewnym momencie go puszcza. I ten brat zaginął. W związku z tym to gdzieś prześladuje przez całe życie Sveinssona i dlatego on też zajmuje się różnego typu problemami w śledztwach, ale między innymi też właśnie dotyczy to spraw osób zaginionych. W związku z tym no, absolutnie genialna postać. Tak świetnie nakreślona, tak świetnie sprzedana, że no dziwię się tylko temu, że w Polsce być może ten autor nie jest tak popularny, jak być powinien. Nie,
ale ja się czuję zachęcony, więc...
Tak, ja generalnie polecam Hipotermię. Proszę, żeby wszyscy czytali i za dwa tygodnie będziemy mogli mogli wtedy, prawda, ze słuchaczami również porozmawiać na ten temat. Nie, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Uważam, że Ingrid Asson pisze pięknie o prostych zbrodniach, tak powiem, nie wytrzewia nam tutaj zwłok, nie pokazuje nam tej całej makabry związanej ze śmiercią i z miejscami zdarzeń, takimi kryminalnymi miejscami zdarzeń. I naprawdę warto przeczytać tego autora, ponieważ on tak naprawdę nie tyle o zbrodni opowiada, co o człowieku właśnie, o jego życiu, o problemach również społecznych na Islandii. I myślę, że chociażby pod tym względem warto po te powieści tego autora sięgać.
To teraz przejdziemy do tego, co obecnie czytamy i co się nam podoba.